Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Gałązka, a to jest Munkowy podcast Oswajamy dojrzewanie. O tym, jak wspierać dzieci w okresie dorastania, ale także jak wesprzeć siebie w tym nie zawsze łatwym czasie. Znajdziesz tu ciało pozytywną perspektywę mówienia o ciele i człowieku, rzetelną wiedzę przekazaną z czułością, empatią i bez zawstydzania. Moim gościem jest dzisiaj Michał Maciejak z Fundacji Owoc Spotkania. Jesteś też pedagogiem, terapeutą, trenerem, superwizorem dramy i edukatorem seksualnym, czyli właściwa osoba na właściwym miejscu. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy.
Tak, to wszystko się zgadza. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Będziemy rozmawiać o tym, jak rozmawiać. To taka specjalna sytuacja. No właśnie, ciekawe w tym wszystkim jest to, że niby to jest proste, mamy mówić prawdę. A jednak bywa bardzo trudno. Jak to zrobić, żeby wiedzieć, że coś jest adekwatne do wieku, to co próbujemy przekazać?
O super ważną rzecz pytasz. To pytanie bardzo często pada na zebraniach z rodzicami. Co ja mam zrobić? I to może będzie nie najlepsze rozpoczęcie tego podcastu, jak tak powiem, ale spróbuję i obiecuję, że Państwa z tą informacją nie zostawię, ponieważ wydaje mi się, że przede wszystkim najlepiej nie szukać gotowych rozwiązań. Że nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, bo pewnie jakby było, to by ktoś napisał podręcznik, przejdź od A do Z, powiedz to, powiedz tamto, tego nigdy w życiu nie mów. Zarobił na tym ogromne pieniądze i był sławny do końca życia. Dziecko to nie jest telewizor, do którego można mieć instrukcję obsługi, aha, która się przyciska, przycisk włącz, wyłącz i się włącza albo wyłącza. To jest żywy organizm, ma swój temperament, ma swój charakter, ma swoją osobowość, ma swoje potrzeby, ma swoje nastroje, jak każdy człowiek, ale także myślę, że przede wszystkim ma swoje etapy rozwojowe, do których powinniśmy dopasować komunikat. I myślę też, a nawet moje myślenie graniczy z pewnością, że powinniśmy trochę poznać swoje dziecko, żeby wiedzieć, o czym mu powiedzieć. I myślę, że też takim głębokim problemem, z którym się spotykam, chociaż z innej strony, jest na przykład, czy mówić dziecku o wojnie. Czy rozmawiać z dzieckiem na temat tego, co się dzieje? Jeżeli tak, do kiedy? Ja też jestem pytany, jak, kiedy, gdzie, w jaki sposób. I na jednym z moich webinarów jest taki podpis, że pan poprowadził webinar i bardzo często mówił, że zostawiam z tym państwem, bo nie dam sobie prawa odpowiadać. I myślę, że postaram się tutaj tego nie robić. Natomiast no, naprawdę nie daję sobie prawa, żeby mówić, jak twoje dziecko skończy 6 lat i 7 miesięcy, 6 miesięcy czy 5 miesięcy, to musisz mu to powiedzieć. Ważne jest, takim pomarańczowym światłem jest to, jeżeli twoje dziecko przychodzi do ciebie i cię pyta, to żeby nie mówić mu później, żeby nie mówić mu musisz dorosnąć, żeby nie mówić mu musisz jeszcze poczekać, bo dzieci nie czekają. Jesteśmy w czasach, gdzie natychmiastowa gratyfikacja, natychmiastowa odpowiedź jest na wyciągnięcie mojej ręki, więc ja idąc do ciebie pokazuję ci po pierwsze, że jesteś dla mnie ważna. Dziecko tego nie wypowie, bo nie ma takich zasobów, żeby to nazwać. Natomiast ta komunikacja niewerbalna, że ja przychodzę do ciebie z czymś, po pierwsze, że ty pomieścisz to moje pytanie, znowu to nie jest nazwane. Dziecko tego nie nazwie, ale ja do ciebie przychodzę, bo wierzę, że ty umiesz, wiesz, potrafisz mi na to pytanie odpowiedzieć, ale też odpowiedzią mnie nie skrzywdzisz.
Jasne, to usłyszałam jakoś dwie ważne rzeczy w tym, co powiedziałeś. Jedna to, że dziecko mnie pyta, świadczy o zaufaniu do mnie. I druga taka, wszystko to, ta rozmowa, to pytanie i odpowiedź dzieje się w jakiejś relacji, która już istnieje i ma jakąś przeszłość, czyli na czymś to budujemy. Ja mniej więcej znam swoje dziecko, tak?
Zdecydowanie.
Więc tam po prostu trzeba się jakoś zahaczyć, żeby wiedzieć, co odpowiedzieć.
Tak myślę. Nawiązać, budować, nawet nie zbudować. Póki to budujemy, to trochę tego nie widzimy, że już skończyliśmy. To jest jak taka szklana góra, że wchodzimy, nie wiemy, że jesteśmy na szczycie, jesteśmy i później ten szczyt robi z nas trochę Syzyfa, że jakby te etapy rozwojowe, powiedzmy do 11 roku życia, wpychamy ten kamień, wpychamy. Jest, udało nam się, no i przychodzi bunt nastolatka, włącza się myślenie abstrakcyjne, zjeżdżamy na dół, no i później następne budowanie, wpychamy ten kamień i myślę, że to właśnie droga Syzyfa do 26, 5 roku życia mniej więcej, gdzie w mózgu już jakby kończą się kształtować te wszystkie struktury, między innymi odpowiedzialne za myślenie o konsekwencjach i tak dalej, ale mam mówić o 8-12-latkach, to
tak, tak.
Nie wybiegam aż tak daleko.
Jasne. Zajmujemy się 8-12-latkami, może też czasem trochę wcześniej młodszymi dziećmi. I jakby celem tutaj tej naszej rozmowy jest praktyczna pomoc rodzicom, jak tą rozmowę przeprowadzić. Wiesz, ja sobie wyobrażam, że to nie ma być taka rozmowa, że chodź tutaj Jasiu, teraz porozmawiamy. To kiedy? To jak ona ma wyglądać?
Wybaczcie Państwo, powiem to jeszcze raz. Że nie ma jednego przepisu. I podam dwa skrajne. I gdzieś później postaram się wypośrodkować. I powiem na przykładzie historii. Zdarzało mi się mieć rodziców na zebraniu, którzy mówią, że oni grają, ze swoim dzieckiem w Minecrafta, w Fortnite'a, w Robloxa, w różnego rodzaju gry i spędzają przy tych grach cały weekend, ale w tak zwanym międzyczasie rozmawiają o wszystkim. Czyli grając w Minecrafta w te gry potrafią poruszyć każdy temat i czy to jest złe. I to jest dla mnie najtrudniejsze pytanie. Nie wiem, czy to jest złe. Może pan dziecka zapytać za 20 lat, czy to było złe. Ja nie wiem. Nie mam mocy jasnowidzenia. Natomiast cała moja wiedza i praktyka mówi, że to jest najlepsza rzecz, którą możecie zrobić. Że budujecie relacje. Że ten komputer nie pożera ci dziecka. Że ten komputer was nie oddala od siebie. Tylko jest środkiem. I kiedyś się chodziło z dziadkiem, mamą, tatą, babcią do lasu. I tam się rozmawiało, no teraz się wbija na serwer i jest na serwerze i ja bym powiedział, żebyśmy skupiali się na celu, czemu ma to służyć. I to jest jedna opcja, w której możemy rozmawiać. Druga skrajna, być może jest właśnie las, góry, morze, rower, chociaż na rowerze się trudno rozmawia, ale się da. Jakaś aktywność i to też jest forma spędzania czasu, chociaż taką, jeżeli miałbym zamienić się w osobę, która udziela rad, ja bym powiedział, że czasami obecność jest ważniejsza niż aktywność w budowaniu relacji z dzieckiem. Zwłaszcza jeżeli ma nas przygotować do tego, co się będzie działo koło 12 i po 12 rokiem życia, gdzie dla tej osoby będzie ważna świadomość, że ty jesteś, że nawet jak ja ci wykrzyczę, że jesteś bardziej niesprawiedliwa albo niesprawiedliwa niż ten cały świat, umieszczę w tobie jakby złości, frustracje, nienawiści, jakby całe złe tego świata, to i ty, i ja to wytrzymamy.
Nasza relacja to uniesie.
No, nasza relacja to uniesie, pomieści. I ja bym bardzo mocno też patrzył w duchu tej ciało pozytywności, jak się zachowuje ciało dziecka. Jeżeli dziecko mówi, że jest wszystko w porządku, a ma ściśnięte pięści, zaciśniętą szczękę, mówi, że nie ma żadnego problemu, a chowa się po kątach, no to też idzie ten komunikat, że bardzo prawdopodobne jest coś, że coś się dzieje.
Jasne, czyli zachęcasz do takiej uważności.
I akceptacji. Ale też zaangażowanie. Tak, akceptacja, zaangażowanie, uważność, wrażliwość na te sygnały. Chciałbym też powiedzieć i dość mocno to zaznaczyć rodzicom, żeby skupiali się na swoich intencjach. Bo to, co dla jednego będzie złe, dla drugiego będzie bardzo dobre. I tu mi się kojarzy ta przypowieść o osiołku. Nie wiem, czy ją może... Dobra? Tak, możemy. To jest historia o osiołku, ojcu i synu. I gdy oni przechodzili przez miasto. I gdy osiołek szedł, syn szedł i ojciec szedł, wszyscy szli, no to ludzie mówili, co za ludzie mają osiołka, a idą na pieszo. Mogliby jechać na osiołku. Jak syn wracał na osiołku, ojciec szedł, to mówili, Boże, co za dziecko, biedny stary ojciec idzie, a on sobie jedzie, co to jest za wychowanie. Jak następnego dnia było odwrotnie, czyli ojciec jechał, a dziecko szło, ludzie mówili, co za terroryzm, jak tak można robić, ten dzieciak jest mały, nie można tak robić. jak wracali oboje, nieśli osła, mówili, no jak to może być, jakby osioł jest od tego, żeby chodzili. Ludzie nie powinni nieść osła. No i to trochę pokazuje, że zawsze znajdzie się ktoś mądrzejszy. Mhm. Zawsze znajdzie się ktoś, kto skrytykuje, zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, tak nie wolno ci robić, tak nie można robić, to nie jest dobre, to nie jest jakieś. Dlatego ja też bardzo mocno unikam mówienia tego, co jest dobre, a raczej bardzo często pytam rodziców o intencję. Jaką ty masz intencję, zadając to pytanie? Jaką ty masz intencję, milcząc? Bo to też jest bardzo ważne. Mam wrażenie, że jesteśmy odpowiedzialni w wychowaniu za trzy rzeczy. Pierwsze jest to, co powiemy. Drugie jest to, co przemilczymy. Ale najważniejsze jest to, co udamy, że nie słyszymy. Że to ma największy wpływ. Bo dzieci mogą bardzo cicho poprosić o coś. I poprosić raz. I jeżeli na to nie zareagujemy adekwatnie, nie złapiemy tego, no to może być dla niego trudne. I on może drugi raz, albo ona może drugi raz nie poprosić po prostu.
Jak tak cię teraz słuchałam, to z jakiegoś powodu przyszło mi do głowy pytanie, po co w ogóle rozmawiać z dziećmi o seksualności, o ciele, płci, o tych wszystkich sprawach?
Podzieliłbym tą odpowiedź na trzy części i zacznę od tej najważniejszej dla mnie. To jest, żeby nikt nie naruszył dziecka.
Mhm. Czyli dla bezpieczeństwa.
Dla bezpieczeństwa.
Dawać wiedzę, żeby dziecko było bezpieczne.
Kto cię może gdzie dotknąć? Dlaczego nikt poza nami, rodzicami i lekarzem teoretycznie? Są jakby trzy osoby, które mają prawo z tą wejść do łazienki. Natomiast jeżeli wujek, ciocia, dziadek, babcia chcą naruszyć i ciebie to narusza, to masz prawo im to powiedzieć. Jak komukolwiek z nich będzie przykro, to on jest dorosły, musi sobie z tą przykrością poradzić. To jest problem jego, nie twój. I to jest pierwsze, co powinniśmy zaznaczać, trzymać bardzo mocno. Nieważne, czy to jest nauczyciel, naprawdę. Musisz mieć świadomość swoich granic i mieć poczucie, że my staniemy zawsze za tobą. Że nie powiemy, no idź, jakby przytul wujka, babcie, ciocie, dziadka, bo będzie im przykro. No to są dorośli ludzie i to jest ich problem, nie twój.
Dadzą sobie radę.
Muszą sobie dać radę, bo są dorośli. Na tym polega dorosłość, żebyśmy sobie dawali radę. I to jest pierwsza rzecz, najważniejsza. Drugi aspekt, dla którego powinniśmy rozmawiać o płci, o dojrzewaniu, o dorastaniu w tym wieku, to jest to, żebyśmy przygotowali dziecko na tą przejażdżkę rollercoasterem po dojrzewaniu, które się zacznie, gdzie zacznie się zmieniać jeszcze bardziej ciało, gdzie zaczyna się zmieniać mózg, który wywraca nam wszystko o 180 stopni parę razy w ciągu dnia. O tym, że twoje ciało jest twoim domem, który będzie z tobą do końca. I jeżeli budujemy dom i nie zadbamy o fundamenty, to nawet jak on będzie najpiękniejszy, no to on będzie kruchy. I tak samo jest z ludźmi. Mam wrażenie, że jeżeli przejdzie nam między palcami ten okres, gdzie ten podmiot się buduje, kształtuje, osadza, może to być... No, nie będę dramatyzował, nie będę mówił, że nie do naprawienia. Natomiast to jest bardzo często do wieloletniej terapii, żeby to po prostu złapać. Ja jako profilaktyk, pedagog z powołania i wyboru zdecydowanie uważam, że taniej zapobiegać niż leczyć. I ten element profilaktyczny, wspierający, budujący poczucie własnej wartości, w związku z czym rozmawianie o twojej płci, o seksualności, o dojrzewaniu, że twoje ciało się zmienia, o tym, że te wszystkie rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, to nie są czarno-białe, to jest spektrum. Tak samo jak orientacja jest pewnego rodzaju spektrum. Nie ma czarno-białej orientacji. Płeć jest pewnego rodzaju spektrum. Więc jeżeli ty masz poczucie, że coś się z tobą dzieje, to być może właśnie doświadczasz gdzieś siebie jako jednostki, podmiotu, który właśnie na tym spektrum gdzieś się osadza. Jeden masz przekaz z mediów społecznościowych, z gazet, z reklam, a drugi masz przekaz serca, jakby to się zderza, też kształtujesz się. Jak się kształtujesz, no to być może dlatego bywa ci niewygodnie i dlatego naszą rolą jest rozmawianie. No a trzeci aspekt to jest budowanie relacji. Bez rozmowy, bez obecności dość trudno podtrzymać tą relację. I tak jak na początku żartowaliśmy, że ten online sprawił, że się cieszymy, jak widzimy człowieka, że nie musimy rozmawiać na Zoomie czy innej platformie. Tak samo jest teraz z dziećmi. Dzieci mają brutalnie wyrwane 2 lata ze swoich kompetencji kluczowych, w tym zwłaszcza społecznych. Dzieci mają 2 lata wyrwane z budowania relacji świadomych, z tego kontaktu fizycznego. I nie chcąc straszyć nikogo, ale za to przyjdzie nam zapłacić, im zapłacić wysoką cenę, jeżeli w porę tego nie złapiemy. I to jest trzeci aspekt.
Jasne, czyli rozmawiajmy, warto. I teraz taki temat, który często, mam wrażenie, rodziców interesuje. Mhm. Jakim językiem, jakich słów używać, jakiego języka?
Adekwatnego. Mhm. Spotkałem na swojej drodze osoby, które miały 6-7 lat i mogłem z nimi rozmawiać tak jak z dorosłym. Spotkałem dorosłych, z którymi musiałem rozmawiać jak z dziećmi. Natomiast im prościej, tym lepiej. Mhm. Dlatego mówię też adekwatnie.
Że czyli adekwatnie mówić prawdę,
nie infantylizować.
Prosto, nie infantylizować.
Mhm. Jeżeli chcemy mówić o muszelkach, sikorkach, skowronkach, kotkach, brzoskwinkach, to ja bym nie szedł w tą stronę. Z racji tego, że no, mamy wiele innych nazw.
Jasne, czyli dzieciaki powinny, oprócz tego, że no rozumiem, że małe dzieci mogą wiedzieć, że mają siusiaka i cipkę, to jednak znać też te słowa penis, można i tak dalej, i tak dalej, tak?
Tak, choćby dlatego, że jeżeli masz 6 lat i coś się dzieje z twoim penisem i trudno ci to powiedzieć, no to istnieje dość duże zagrożenie dla twojego życia i zdrowia. Może życia nie aż tak bardzo, ale powiedzmy zdrowia. Mhm. Jeżeli coś się dzieje z twoją cipką, no to też możesz to powiedzieć. Możesz to nazwać. Zwróćmy uwagę na to, jak wiele ludzi dorosłych mówi te miejsca, te sprawy.
Tam na dole,
to tak. Stopy, to kolana, czy nie wiem, czy uda, czy o czym mówisz. Mhm. Jest takie ćwiczenie z zakresu właśnie ciała pozytywności tego języka. Możecie Państwo sobie zrobić, czyli wymienić 10 niewulgarnych określeń na narządy płciowe zewnętrzne, męskie i żeńskie. Możecie sobie zapauzować, spróbować, jakby zobaczyć, ile Państwo będziecie w stanie nazwać, a później jakby spróbować sobie znaleźć wulgarne określenia. I możecie nawet nie włączać stopera, bo myślę, że jakby zobaczycie znaczną różnicę. I to jest też mega ważne, ponieważ jeżeli nasze ciało będzie określone wulgarnie, to istnieje znowu dość spore prawdopodobieństwo, że my będziemy podchodzić do niego wulgarnie. A ciało potrzebuje delikatności, ciało potrzebuje wrażliwości, uważności, ciało potrzebuje tego, żeby słyszeć swój oddech. Ciało potrzebuje tego, żeby być przy nim, no bo ono będzie z tobą do końca życia.
Dobrze mi to zabrzmiało, jak poczułam w ogóle, że ten język trochę kształtuje naszą świadomość, tak? Że jeżeli mamy coś w języku, dużo określeń, dużo słów, ładnych słów, to też zmienia się sposób naszego myślenia. Że możemy się jakoś rozgościć w tym być. Jeżeli nie ma słowa, jeżeli te słowa są jakoś w obszarze tabu, to narasta jakieś napięcie, tam nie dzieją się fajne rzeczy.
Tak myślę i bardzo mi do tego blisko, że to, co nienazwane, jeżeli nie mam słowa na coś, to nie istnieje. To chyba Stachura powiedział, że trudno sobie wyobrazić coś, czego się nie widziało. Że jeżeli mam sobie wyobrazić szacunek do swojego ciała, a go nigdy nie dostałem, nigdy nie widziałem, nigdy nie mówiłem o tym ciele z szacunkiem, no to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będę nienawidził tego swojego ciała, albo będę nienawidziła tego swojego ciała. Dlatego
to
bardzo nie chcemy.
Oswajamy dojrzewanie tak. I kochamy ciała nasze. Tak. Okej. Okay. Dobrze. Czy w obszarze języka jest jeszcze coś, co byś chciał powiedzieć, czy to wyczerpaliśmy temat?
Myślę, że jest jeszcze jedna bardzo... Znaczy, tych rzeczy jest na pewno o wiele więcej, ale chciałem powiedzieć o jeszcze jednej, że dzieci nas bardzo rzadko słuchają, a częściej naśladują. Mm-hmm. Czyli jeżeli jesteś osobą dorosłą i stajesz przed lustrem i mówisz sobie albo jestem tak, albo owak, albo jestem taki, albo owaki, no to jeżeli dorosły jest niedoskonały, to pewnie ja też. Jeżeli coś jest takiego w tej osobie dorosłej, ja to słyszę jako dziecko, to znowu istnieje prawdopodobieństwo, że zacznę tego szukać w sobie i znajdę. Więc ja też bym zdecydowanie uważał na to, co mówimy o sobie, bo istnieje spore ryzyko, że umieścimy to gdzieś.
Jasne,
w języku dziecka.
Uczmy się dobrze, dobrym językiem, dobrymi słowami mówić o sobie i innych.
Zdecydowanie. Trudno wymagać od tego, żeby dziecko mówiło i akceptowało swoje ciało, jeżeli jako osoba dorosła jego nie akceptuje.
Okej, okay. Chciałabym wrócić jeszcze do tego tematu, no bo nie chcemy takiej rozmowy, że sadzamy nasze dziecko przed sobą. Czyli jakby zapraszamy je w codzienności, odpowiadamy na pytania, nie zasłaniamy oczu, jak się całują na filmie, tak? Gdzieś korzystamy z takiej codzienności, żeby rozmawiać. A możemy żartować?
Jak pracuję z dziećmi i rodzicami, to patrząc w duchu improwizacji mówię, że żart jest jedną z najbardziej poważnych spraw, które mamy.
O, powiesz coś więcej?
Zdecydowanie. Pamiętam taką sytuację, gdzie na jednym z zebrań mówiłem o tym, że dziewczynka, która ma 14 lat, jest osobą dojrzewającą i pijany wujek na weselu zażartuje z tego, że już się staje kobietką. To moim zdaniem ten wujek powinien dostać bardzo szybką reakcję od rodziców, ale też...
Taki żart rani.
Bardzo rani. Ale też jakby to dziecko, które tego doświadcza, ma prawo powiedzieć, zareagować, bo to jest przemoc. I ten żart jest przemocowy. To nie jest w ogóle żart. To jest jakby obrzydliwe, przekraczające wszelkie granice wszystkiego stwierdzenie.
Taki pijany wujek no jest zupełnie nieadekwatną osobą do w ogóle takich komentarzy, tak? Na temat dojrzewania ciała mojego dziecka. Ale jeżeli ja mam taką relację, że my sobie dużo żartujemy, na przykład z moim dzieckiem, nie? I widzę, że dziecko też lubi pożartować, nie wiem, albo z pryszcza, albo z owłosienia, albo z czegokolwiek, co tam się zmienia w jego ciele, to będzie w porządku między nami, tak?
Ja tak bardzo myślę. Ja, pracując z dziećmi, żartuję na przykład ze swoich włosów, a raczej z ich braku. I one też żartują. Jakby też żart dlatego jest poważną sprawą, że musimy wziąć odpowiedzialność w relacji z dzieckiem, żeby jeżeli ten żart mu się nie spodoba, ten żart go dotknie, albo ją dotknie, albo będzie nie w porządku, a my mamy relację, że powie mi to dziecko, słuchaj, no nie, nie chcę, nie, przykro mi jest, nie podoba mi się to, albo nie rozumiem tego żartu, albo on jest niefajny. To ja nie pytam, a dlaczego? No, ale no, nie masz dystansu, nie masz poczucia humoru. Nie ta droga. Wrażliwość i uważność w żartach jest mega ważna i z jednej strony możemy pewne problemy obśmiewać też, prześmiewać, natomiast też ogromnie nie rekomendowałbym takiej sytuacji, żeby żart był remedium na wszystko.
Jasne.
Żeby ze wszystkiego żartować, bo to też może sprawić, że zejdziemy na taką drogę, że nie będziemy potrafili poważnie rozmawiać, a o to nam nie chodzi. To ja wyznaczam granicę, ja cię mogę poprosić, żebyś tego nie robił, nie robiła. Ja się mogę śmiać ze swojego, nie wiem, ze swojego tego pryszcza, który mi wyskoczył, że jestem jednorożcem, bo mi na środku czoła wyskoczył pryszcz i potraktować to z humorem, ale czasami ten pryszcz jest piątym miejscem apokalipsy, jest koniec świata i ja chcę, żebyś ze mną ten koniec świata przeżył albo przeżyła i uszanował to, że po prostu ten świat się skończył, że to on jest niesprawiedliwy, że on jest najgorszy, ten świat z możliwych, że ten pryszcz skończy mi życie, bo być może właśnie w tym momencie dla mnie to jest jakiś koniec świata mały. Być może to w jakiś sposób mnie dotknęło, nie wiem, miałem mieć pierwszą randkę w życiu, nie wiem, Marysia z trzeciej B się ze mną umówiła, że pójdzie ze mną na przerwie wokół stadionu na spacer, a mi wyskoczył pryszcz. I być może dlatego to jest koniec świata. Ale to też te końce świata, które nas spotykają, są właśnie powodem do rozmowy. Żeby powiedzieć, że to się dzieje. Akceptacja nas uwolni. No, nie masz wpływu na to do końca, czy ten pryszcz wyskoczy, czy nie.
No tak, ale teraz wiesz, jakoś wracam myślą do tego, co mówiłeś przed chwilą o nas dorosłych, jak stajemy przed lustrem. Wyobrażam sobie, że jeżeli mi ten pryszcz by wyskoczył, nie? I stanęłam i nie wiem, powiedziałam, o ja cię, ale pryszcz, no nic, idę dalej. I dziecko widziało jakoś, jak ja sobie z tym radzę, to też będzie mu trochę łatwiej niż jak ja robię z tego koniec świata, tak?
Bardzo mi do tego blisko, żeby też pokazywać, że można z dumą nosić plamę na koszuli i nie przejmować się tym, bo już jest. A możemy właśnie kończyć świat, no bo ten pryszcz, ta plama się pojawiła. Pytanie, jak my jako dorośli sobie radzimy z problemami? Bo znowu mam wrażenie, że dzieci będą nas obserwowały i wyciągały, znaczy miały podobne strategie radzenia sobie.
Okej, to kolejne pytanie co do rozmawiania z dziećmi o dojrzewaniu i seksualności. Czy to jest okej, żeby tata rozmawiał z córką, a mama z synem, twoim zdaniem?
Bym bardziej kierował do tej osoby, z którą ma się relacje, która ma wiedzę i zaufał mądrości dzieci. Czyli jeżeli córka chce porozmawiać z matką, niech rozmawia. Jeżeli córka chce porozmawiać z ojcem, niech rozmawia. Jeżeli syn chce porozmawiać z ojcem, matką, tak samo. Ufajmy swoim dzieciom, bo to one nas poobserwują i wiedzą, kto może im pomóc. Z daną sytuacją. Ja wiem, że pokutuje takie przekonanie, że to ojciec powinien wziąć syna na rozmowę, ojciec chłopakowi wszystko wytłumaczyć. No ja bym bardzo daleko był co do takich stwierdzeń. Myślę, że powinna ci tłumaczyć osoba, z którą masz relację, bliską relację, przy której czujesz się bezpieczny. Super, jak to jest rodzic, to może też być po prostu jakaś figura w tym dojrzewaniu, przy której czujesz się bezpiecznie.
Ze mną rozmawiała moja mama chrzestna i bardzo dobrze to wspominam. Była blisko, mieszkała nas i rzeczywiście mogłam ze wszystkim do niej pójść i było mi łatwiej niż do rodziców. I mam taką ogromną wdzięczność do niej za to, że bardzo poważnie odpowiadała na moje pytania, traktując je jak właśnie ważne sprawy.
Dlatego właśnie mówię o tych relacjach z opiekunem, no dobrze, powiedzmy figurą dorosłą, że to jest osoba, z którą się czujesz bezpiecznie, która wiesz, że nie zadzwoni zaraz, nie wygada, jak to młodzi ludzie mówią, nie powie, a tutaj to ty coś takiego cioci powiedziałaś, no to jak ten twój, albo jak ta twoja, albo jak te twoje problemy, no bo to nawet nie jest żart.
Jasne. Od razu pomyślałam sobie z takim trochę, nie wiem jak to powiedzieć, współczuciem o rodzicach, że wiesz, czasem my po prostu nie mamy tej umiejętności, słów, wiedzy. I ja na przykład z radością i taką ciekawością czytam książki, które są dla moich dzieci przeznaczone dla siebie też. I pomyślałam, że może masz jakieś książki, które lubisz, które rodzice z dziećmi mogliby czytać, no bo mamy Munkę, Ciało pozytywne dojrzewanie dla chłopców i dla dziewczyn, która jest świetną pozycją, ale może jeszcze coś przychodzi ci do głowy, co warto polecić rodzicom, żeby siebie zaopiekowali w tym temacie, o siebie zadbali, a też ze swoim dzieckiem mogli poczytać.
Mam takie dwie książki, które przychodzą mi na myśl. Pierwsza to jest Co robią uczucia. Ona jest przepięknie ilustrowana. To jest książka dla młodszych dzieci. Jak ją przeglądam, to czerpię z niej garściami. A dla rodziców też taką książką, która wydaje mi się bardzo, bardzo ważną książką, jest książka Ewy Tyralik Uwaga, złość. Mhm. Zwłaszcza w tym czasie, w którym jesteśmy. To jest czas, który dość dużo mówi o wypaleniu rodzicielskim, o wypaleniu uczniowskim i ta właśnie książka o złości jest taką strażniczką. Ja Ewę nazywam saperką emocjonalną. W tej książce ma taką ogromną zdolność do rozbrajania tej złości i myślę, że tutaj też warto powiedzieć trochę o tej złości w rozmowie, że ja bym nie uciekał od niej, że ona jest bardzo ważną sojuszniczką wychowania. Złość jako wyznaczanie granic, złość jako powiedzenie i pokazanie, ty masz prawo się złościć. Jeżeli ja ci nie pokażę złości, tej bezpiecznej złości, tej złości, która jest jedną z takich energii w naszym życiu, która potrafi nam powiedzieć stop, w końcu nie zgadzam się na to, nie podoba mi się to, nie chcę tego, nie zgadzam się z tym i ty masz prawo to mówić. Ja się mam prawo złościć na to, co się dzieje w domu, ja mam się prawo złościć na to, co zrobiłaś, ty masz się prawo na mnie złościć i w tej złości nie możemy zapominać, że się kochamy. Złość też może być formą miłości, że ja ci powiem, że tego nie ukrywam przed tobą, że mnie zezłościło, że ty mi zabrałaś klocki, że mi wyłączyłaś Minecrafta, jesteś niesprawiedliwa. Być może tak jest. I to też działa w drugą stronę. Też jeżeli mówimy
Trochę zapraszasz do takiej autentyczności w tych relacjach.
Bardzo. Ja też to widzę po warsztatach, gdy umawiam się z dziećmi na zasady konkretne. Mhm. Też widzę, że jak dzieci reagują na moją złość, jak ta energia im pokazuje, ile jeszcze można. I jak one się złoszczą na mnie, widzę ich reakcję, gdy ja to przyjmuję. Gdy dziecko mi mówi, że bardzo się złoszczę, albo mówi, że coś jest głupie, że tego nie chce, że tego nigdy nie zrobi, ja mu mówię, masz prawo. To jest w porządku, że się złościsz. I wtedy mina na twarzy jest, ale jak to? To jest nasza bardzo ważna reakcja na tą złość i tutaj znowu widzę dwutorowo w rozmowie naszej, żebyśmy my mogli pomieścić złość dziecka i żeby dziecko nauczyło się złościć, przede wszystkim my musimy dać mu instrukcję obsługi swojej złości. Też pokazać tą ludzką stronę, ludzką twarz. A jeżeli ta złość nas trochę zwiedzie na manowce, to też powiedzieć przepraszam. Jesteśmy tylko i aż ludźmi i mamy prawo się pomylić. Jak pracuję z rodzicami, czy to na konsultacjach, czy jak przychodzą na terapię ze swoimi dziećmi, bardzo często im to podkreślam właśnie, że jest tylko jeden typ rodzica, który się nie myli. To jest rodzic, który nic nie robi.
Zachęcasz do takiego autentycznego bycia i nie bania się błędów.
Jeżeli miałbym jakąś radę dać w tym naszym podcaście, to bym odwrócił trochę myśl taoistyczną, która mówi, że wszelkie zło wynika z działania, to mam wrażenie, że w wychowaniu jest odwrotnie. Że wiele zła wynika z zaniechania, z niedziałania.
Okej, mówimy teraz sporo o emocjach i jakoś ładnie mi się to ułożyło, że wiesz, że to jest podcast o dojrzewaniu, czyli też o takich sprawach właśnie płci, seksualności. I emocji nie można od tego odłączyć. Jakoś, jeżeli jesteśmy w ciele, jeżeli jesteśmy w ważnych naszych sprawach, to też w emocjach.
Ja się z tym bardzo zgadzam. Jako dramaterapeuta też pracuję i duży nacisk w psychoterapii kładę właśnie na to doświadczanie, żeby uwolnić emocje przez ciało. W naszej fundacji Owoc Spotkania Agnieszka, która jest współzałożycielką, pracuje taką techniką jak Wendo, gdzie kobiety uczą się krzyczeć. Dziewczynki są bardzo często socjalizowane do uległości. Z kolei w drugiej mojej działalności, Centrum Wsparcia Psychospołecznego, moja wspólniczka prowadząca zajęcia z seksuologii też jakby podkreśla, jak ważne jest to ciało. Złość, smutek, radość, poczucie winy, poczucie wstydu można wytańczyć, można z nich zrobić pomnik, można z nich zrobić kulkę z papieru i gdzieś się z tym spotkać. I dlatego to jest nierozerwalne. Mi bardzo blisko do takiego paradygmatu, gdzie emocje są odpowiedzią umysłu na ciało. I znowu dziecko nie nazwie tego. Dziecko jakby nie ma nomenklatury, żeby to określić. Natomiast to, jeżeli ja coś odczuwam, to odczuwam. Ja mogę nie wiedzieć, że w tym momencie jestem skonfundowany albo że moje granice zostały naruszone i w tym momencie doświadczam jakiegoś traumatycznego doświadczenia, bo tego nie wiem. Ale moje ciało wie. Ciało ma swoją ogromną mądrość. Ciało ma pamięć. Ciało, jeszcze raz to podkreślę, jest czymś, co będzie z nami do końca życia. Ciało jak stracimy, no to nie ma nas. I kwestia tej świadomości ciała jest bardzo istotna, bo to ciało ma za zadanie pomieścić emocje.
Myślę, że nie tylko jest tak, że emocje, ciało, dojrzewanie, to wszystko jest splecione, czy tak jest, ale też zobacz, jak dzieciaki nas niesamowicie zapraszają do tego, żebyśmy się my rozwijali. Myślę o tym, że dzieci mają Netflixa, dzieci rozmawiają ze sobą na podwórku w klasie, przychodzą z coraz ciekawszymi pytaniami, coraz młodsze dzieci. I naprawdę te pytania dzieciaków czasami są wyzwaniem dla rodziców. To jakoś może być taką trampoliną, myślę, dla nas do rozwoju, tak? Żeby właśnie doczytać, dowiedzieć się. Tak wcześniej na początku tej rozmowy lekko powiedziałeś o tym, że płeć to spektrum, orientacja to spektrum. Myślę, że dla wielu z nas rodziców to jest bardzo nowe. Byliśmy wychowani w bardzo binarnym świecie i to dzieciaki jakby pokazują nam, hej, zamieszajmy tam, ja sprawdzam, tak? Znaczy mam wrażenie, że one wszystkie mówią, sprawdzam. Nie, ja czuję ten świat inaczej. Więc to jest niesamowita okazja do tego, żebyśmy się rozwinęli.
Bardzo do tego blisko, co mówisz. I myślę, że takim drogowskazem do rozwoju są nasze wartości. I to jest coś, co ja powtarzam bardzo często rodzicom na zebraniach, na konsultacjach rodzicielskich, na zajęciach z rodzicami, że to, co się dzieje w systemie edukacji państwa dzieci, sprawia, że musimy zadać sobie pytanie. Bardzo ważne pytanie, czy my chcemy, żeby szkoła decydowała o naszych wartościach, w jakich wychowujemy dziecko. Ja mam wrażenie, nawet obserwacje, jak 15 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą, że kiedyś szkoła pełniła funkcje edukacyjne i trochę wychowawcze. teraz pełni jeszcze funkcję opiekuńczą i terapeutyczną. Do terapeutycznej nie ma prawa pełnić, to jest bardzo mocno i bardzo często nieetyczne. Pozostałe trzy kwestie bardzo mocno osadzają człowieka w wartościach. I ja w pełni akceptuję decyzję rodziców o wartościach, jakie mają w wychowaniu i bardzo mocno kibicuję i zachęcam do tego, żeby nie dawali sobie odebrać tych wartości żadnym ideom, żadnym modom, żeby byli w zgodzie ze swoimi wartościami, dlatego że są wtedy autentyczni. Tylko tutaj taką gwiazdeczkę bym pokazał. Jeżeli mówimy o świecie wartości, to nie mówmy o świecie wydmuszek. Nie mówmy o świecie, nie mówmy, że dla mnie ważne jest zdrowie i rodzina. Jak ostatni raz u lekarza byłem 20 lat temu, a z rodziną ostatnio wyszedłem na zdjęciu, gdziekolwiek. I to też nie najlepiej. Więc no to,
czyli bardziej to, patrzmy na nasze czyny niż słowa.
Tak, jakby sprawdzajmy, co jest naszymi prawdziwymi wartościami, bo dzieci poczekają jeszcze 3-4 lata, no jak mówimy o 8-latkach, to jeszcze 8 lat i oni nam palcem wskażą, powiedzą, popatrz tutaj, coś tutaj mi nie styka, coś tutaj nie gra. Może też nie powiedzą, że jesteś nie w zgodzie ze swoimi wartościami, ale być może wskażą, że no tutaj jest niekonsekwencja. Jednego wymagasz, drugie robisz. I już nie żyjemy w czasach, gdzie możemy powiedzieć, to jest tylko dla dorosłych. Już nie możemy powiedzieć, jak dorośniesz, to zrozumiesz. Bo teraz, tak jak przed chwilą powiedziałaś, to my się uczymy od dzieci. I to one nam trochę poszerzają horyzonty.
Myślę, że to jest ładne podsumowanie tej rozmowy. Bądźmy odpowiedzialni, nie unikajmy rozmawiania, nie przemilczajmy spraw, bo one tam nadal są. Chciałbyś jeszcze coś na koniec dodać?
Tak, ja bym dodał na zasadzie tak i bądźmy odpowiedzialni i dzielmy się tą odpowiedzialnością, dążąc do współodpowiedzialności. To jest dla mnie słowo klucz, to jest dla mnie słowo roku 2020, 2021 i 2022, to jest współodpowiedzialność. Pamiętam jak w jednym z wywiadów, jak dostałem pytanie, dlaczego tyle mówię o współodpowiedzialności, dlaczego tyle mówię o szacunku do tych młodych osób, powiedziałem, że za 6-7 lat oni będą mieli prawa wyborcze. I dlatego.
Tak, rozmawiajmy z dziećmi, bądźmy odpowiedzialni za to, jak je wychowujemy, bo za kilka lat wyfruną z domu i tak, to co im dajemy, to wezmą na życie.
Ja mam taką metaforę, już naprawdę kończąc, że to jest, że nasze dziecko rodzi się z konkretnym pakietem startowym w życiu. I ona ma taki plecaczek. I my możemy ten plecaczek wypchać kamykami, głazami, bardzo ciężkim bagażem, doświadczeń, a możemy też wypełnić balonikami z helem. Możemy też wypełnić kanapkami na drogę, ciepłymi skarpetami i plastrami na odciski. I myślę, że wiemy, czym wypełniać. I też bym zaufał sobie, że wiemy, jak wypełniać, jeżeli to wszystko podzielimy przez kwestie kompetencji właśnie kluczowych, zwłaszcza społecznych, kompetencji sztuki dialogu, rozmowy i kierowania się intencją, że to ma być dobre dla dziecka, że to ma płynąć i z serca, i z głowy, i w myśl naszych wartości, to jest chyba recepta na wychowanie do wartości z wartościami. I człowieka, który te wartości ma, mam wrażenie, że nie jest łatwo i skrzywdzić, i zagiąć, że to wartości w życiu nas trzymają najbardziej i do życia w wartościach powinniśmy dążyć. Dziękuję.
Dzięki. Trzymamy kciuki za rodziców. Do widzenia.
Do widzenia.
To już wszystko w tym odcinku podcastu Oswajamy dojrzewanie. Jeśli interesują Cię poruszane w nim tematy, zajrzyj do książek z serii Twoje ciało pozytywne dojrzewanie oraz na naszego bloga na munka.pl. Munka pisane przez 2 O. Do usłyszenia następnym razem.